Minęła 19, a to, proszę Państwa, najlepszy możliwy moment, by rozpocząć 50. Tak, 50. odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ja zaś, jak zawsze i niezmiennie, nazywam się Michał Barton. Dzisiejszy wieczór jest dla nas wyjątkowy, bo świętujemy okrągły jubileusz. A jak świętować, to z przytupem, więc przygotowałem dla Państwa odcinek, który, mam wrażenie, zapisze się w naszej małej radiowej kronice złotymi zgłoskami. Po pierwsze, udało mi się spotkać z osobą, której naszym słuchaczom nie trzeba przedstawiać. Agnieszka Cubała, znakomita autorka, badaczka Powstania Warszawskiego. Tym razem jednak porozmawiamy o czymś nieco odmiennym, o jej własnym wydawnictwie i o tym, jak wygląda trudna, wyboista, czasem wręcz górska ścieżka wydawnicza, kiedy postanawia się iść nią samodzielnie. Pani Agnieszka podzieli się swoimi doświadczeniami, refleksjami i obserwacjami, a uwierzcie Państwo, jest czego słuchać. Po drugie, jak zawsze w naszym programie nie zabraknie Marcina Sobalskiego, jego błyskawicznego, ciętego i jak zwykle trafnego, szybkiego monologu o książce. A po trzecie, na sam koniec, dla zachowania harmonii kosmosu i programu, oddam się własnym pasjom i opowiem Państwu o swoich wrażeniach z lektury książki Piotra Tarczyńskiego pod tytułem Oślizgłe macki, wiadome siły, historia Ameryki w teoriach spiskowych. Powiem tylko tyle. To była podróż, momentami zabawna, momentami niepokojąca, chwilami aż nazbyt aktualna, ale o tym opowiem już pod koniec audycji. Proszę więc zostańcie z nami, bo jeśli jubileusz to powód do świętowania, to najlepszym sposobem jest spędzenie go wspólnie, w dobrym towarzystwie i z dobrą literaturą pod ręką. Zapraszam! Just give it to me or I'll take it away. I'm gonna take it out. I wanna live my life before it's gone. Cause I want more. I got a choice to make, but I just can't choose. Don't take away from me. I wanna live my life, I just wanna be free. Cause I want more. Jesteś znana jako autorka wielu książek poświęconych historii Powstania Warszawskiego, wydawanych m.in. przez znane oficyny wydawnicze takie jak Pruszyński, Spółka, Wielka Litera czy Rebis. Co sprawiło, że zdecydowałaś się założyć własne wydawnictwo Agnieszka Cubała, Moje Książki?
Przede wszystkim chciałam być niezależna. Poza tym myślę, że warto przytoczyć taką anegdotkę, o której ja czasami mówię, jak to w ogóle było z tym moim pisaniem. Ja zatoczyłam takie koło, można byłoby powiedzieć, bo na początku, jak zaczynałam pisać książki, jak chciałam wydać moją drugą książkę, to w ogóle marzyłam o tym, żeby ktokolwiek zechciał mój tekst wydać. Potem, jak już rzeczywiście moja książka została wydana, czy jak kilka moich pierwszych książek zostało wydanych, to marzyłam o tym, żeby być u tych, którzy są na samej górze, u największych, u najlepszych. No i rzeczywiście byłam u tych wydawców, którzy uznawani są za co najmniej dobrych, tak jak sam wymieniałeś wcześniej. Natomiast rzeczywiście potem, jak się jest u tych najlepszych, to zaczyna się marzyć o tym, żeby być samodzielnym. No i faktycznie ja też o tym w jakimś tam momencie zaczęłam marzyć, jak już poznałam trochę rynek wydawniczy, jak zobaczyłam, jak to się pracuje w wydawnictwie komercyjnym, jak traktowani są autorzy w wydawnictwach. Natomiast rzeczywiście chyba takim pretekstem do tego, żeby pomyśleć tak troszkę bardziej o tym, żeby założyć swoją działalność wydawniczą, było to, że jeden z tych moich takich dużych wydawców w jakimś tam momencie wpadł na pomysł, że pewnego roku się nie ukaże żadna moja książka, która się miała ukazać wcześniej, no ale zmienił się jakoś tam plan wydawniczy. No i jedna z moich książek o Powstaniu Warszawskim miała się nie ukazać, znaczy miała się ukazać, tylko miała się ukazać rok później. Natomiast akurat chodziło o rok 2023, a na rok 2023 przypadała z kolei 20. rocznica wydania mojej pierwszej książki. I ja sobie wtedy pomyślałam, że jednak chciałabym, żeby ta książka wydała, znaczy, żeby ta moja książka mogła się ukazać. Generalnie to po pierwsze, żebym w ogóle, znaczy chciałam nie mieć takiej przerwy wydawniczej rocznej, no a poza tym jeszcze chciałam sobie wykorzystać to takie 20-lecie, żeby móc o tym mówić. No i faktycznie wtedy usiadłam i pomyślałam sobie, że a to może w takim razie ja bym zrobiła wznowienie tej mojej pierwszej książki. To na początku faktycznie miało chodzić o samo wznowienie, a potem jak ją zaczęłam przeglądać, no to się okazało, że z tej mojej pierwszej książki, czyli z mojej pracy magisterskiej, to zostało jakieś tam 30%, 70% zostało napisanych od nowa albo uzupełnionych, bo po prostu moje spojrzenie na Powstanie Warszawskie tak bardzo się zmieniło. No oczywiście absolutnie nie wiedziałam, jak to wszystko się poukłada, jak sobie poradzę, skąd wezmę pieniądze, bo to chyba też tak było, że ja podejmując decyzję o tym, że założę swoją działalność gospodarczą, wydawniczą. Absolutnie no, nie byłam przygotowana finansowo do tego też. No ale generalnie okazało się, że warto marzyć i że warto pozwalać działać też wszechświatowi i warto zrobić tak, żeby miał szansę nas wesprzeć, no i mnie wsparł.
Ale czy była to decyzja bardziej podyktowana potrzebą niezależności twórczej, czy może chęcią większej kontroli nad całym procesem wydawniczym od pomysłu do dystrybucji?
To znaczy akurat w moim przypadku chyba nie da się tego rozdzielić, bo ja jestem taką osobą, dla której wolność i niezależność jest bardzo ważna, to z całą pewnością. Myślę, że to też trochę było tak, że ja zawsze bardzo mocno uczestniczyłam w powstawaniu moich książek, w ich tworzeniu, no nie tylko tej takiej warstwy tekstowej, ale też po prostu potem dalej, ponieważ no ja jestem też marketingowcem. Ja przez wiele lat pracowałam w marketingu, pracowałam w korporacjach, zawsze się interesowałam reklamą. Ten marketing jest dla mnie taki naturalny i myślę, że po prostu bez tego absolutnie by się nie udało. W związku z tym ja też dosyć dużo wiedziałam na temat tego, jak w ogóle wygląda praca nad książką. Oczywiście były też rejony, których absolutnie nie dotykałam i musiałam się uczyć, albo których się uczę do tej pory, albo które nadal zostają mało mi znane niestety, ale w moim przypadku to chyba było tak 50-50 i chęć wpływania na różnego rodzaju tematy i tę niezależność. A poza tym też wolność i u mnie chyba bardzo ważne było też to, że ja bardzo zawsze wiedziałam, o czym ja bym chciała pisać, a nie zawsze to, o czym chciałabym pisać, wydawało się tematem komercyjnym wydawcom. O tak. Znaczy komercyjnym, czyli sprzedażowym, tak?
Jak wygląda różnica między wydawaniem książek w dużym wydawnictwie, a samodzielnym prowadzeniem własnego?
No to jest pytanie rzeka tak naprawdę, bo różnica jest po prostu kolosalna, bo w dużym wydawnictwie masz ludzi od wszystkiego, generalnie od każdego procesu, znaczy od każdego etapu procesu wydawniczego, a tak naprawdę no u mnie ja w tym momencie uczestniczę dokładnie w każdym z tych etapów generalnie, więc w sumie no ja się musiałam bardzo wielu rzeczy uczyć, musiałam zdobyć wiedzę, musiałam zdobyć doświadczenie, musiałam popełnić trochę błędów, tylko że ze mną było tak, że ja sobie dałam prawo do tych błędów, bo ja sobie powiedziałam na samym początku, że pamiętaj, że ty się też uczysz tego wszystkiego. W związku z tym, że jak się uczysz, no to pewnie jakieś błędy też się będą pojawiały. No z jednej strony oczywiście jest ta taka duża wolność, jest bardzo mało wolnego czasu, jest duże zmęczenie, jest kontakt z przeróżnymi podwykonawcami. Chociaż akurat będąc w dużym wydawnictwie, no to duże wydawnictwa też mają podwykonawców. To oczywiście jest, moim zdaniem, jest szansa na to, żeby powstały lepsze książki. Bo jednak duży komercyjny wydawca równocześnie pracuje nad koma, jeśli nie kilkunastoma albo jeszcze więcej tytułami. Bardzo często jest tak, że no, na przykład jeśli chodzi chociażby o samą promocję, no to jest w dziale promocji pracują dwie czy trzy osoby, które równocześnie muszą pracować nad ilomaś tam tytułami i chcą pracować 8 godzin. Generalnie no jakby ja mam tutaj no na przykład jeden tytuł albo dwa tytuły. Na wiele rzeczy można wpłynąć. To wszystko chyba też zależy od tego, kto po prostu jest tym wydawcą i jak się widzi rynek, jak się patrzy na rynek, jakie się ma podejście do czytelnika, czy się go słucha, czy się go nie słucha. No to jakby po prostu mnóstwo różnych tematów.
Ale czy teraz masz ludzi również od wszystkiego, czy w sensie od łamania składu, od redakcji, korekty? Czy robisz to wszystko sama?
Mam od tego ludzi, to znaczy mam od tego ludzi. No to są po prostu ludzie, którzy są podwykonawcami, prawda? Ale tak samo, co by było śmieszne, jest w dużych wydawnictwach, że no ja po prostu przygotowuję tekst, który potem też trafia do redaktora, trafia do korekty, ktoś inny robi okładkę, ktoś inny robi skład. No ja akurat jestem w tej dobrej, korzystnej sytuacji, że ja jestem w stanie sobie zrobić prawie cały marketing generalnie. Natomiast to też jest w sumie akurat zabawne, bo ja będąc w tych wcześniejszych wydawnictwach dużych, komercyjnych, ja sama robiłam bardzo dużo marketingu i to akurat zawsze było tak, że wszyscy marketingowcy, z którymi pracowałam, zawsze mnie sobie bardzo chwalili, bo oni wiedzieli, że raz, że ja czuję marketing, że rozumiem i zawsze wiedzieli, że ja bardzo dużo tego marketingu robię, że ja mam bardzo dużo kontaktu, że mam dużo pomysłów, no, że ja jestem też takim pracusiem marketingowym, więc tak naprawdę ja częściowo mnóstwo rzeczy robiłam też za nich, a poza tym, co mi się potem w sumie też no, opłaciło troszkę, no bo to jest zdobywanie doświadczeń. No miałam też w komercyjnym wydawnictwie tego typu sytuację, że pani, która była odpowiedzialna za mój marketing, się na mnie obraziła z różnych powodów. No i w jakimś sensie w konsekwencji tego zrobiła tak zwany strajk włoski, nie robiąc mi marketingu książki, ale ja jako marketingowiec się uparłam i stwierdziłam, że nie, to tak nie będzie, bo jakby nie pozwolę na to, żeby ta książka została zabita jeszcze przed jej premierą i rzeczywiście zrobiłam taki marketing, że potem redaktorka naczelnego wydawnictwa mówiła mi, że nigdy nie widziała jeszcze, żeby jakakolwiek książka u nich w wydawnictwie miała taki marketing, więc jakby no to można, to tak jest, natomiast no ja rzeczywiście uczestniczę we wszystkim, a niektóre rzeczy robię sama i na przykład teraz no też widzę, że jeszcze część rzeczy będę musiała oddać innym, bo jest ich za dużo po prostu, ale no to jest też jakiś tam etap pracy twórczej, etap uczenia się. No poza tym no moi znajomi no też mi mówią, że no dobrze, no to ty masz to na swoim koncie dwie, trzy książki i po prostu pamiętaj o tym, że się uczysz i że jeszcze też wszystko przed tobą. Do pewnej wiedzy no dochodzisz empirycznie, no bo sobie też tak troszkę wybrałaś, ale no jest to ciekawe. Nie jest to proste z całą pewnością, ale ja nie żałuję.
Ale czy planujesz w przyszłości, żeby twoje wydawnictwo wydawało też inne książki, czy pozostajesz tylko i wyłącznie przy swoich?
Innych autorów.
Tak, innych autorów.
Nie wykluczam tego, natomiast na razie jest tak, że tak jak często mówią mi w bibliotekach o zrobieniu skontrum, tak, że jestem płodną autorką i że jakby dużo mam tych książek już napisanych, a jeszcze więcej mam w planach i ja mam ciągle pomysły na książki, więc szczerze mówiąc ja bardziej wolałabym realizować swoje takie pisarskie pomysły, bo naprawdę mam ich dużo i to bardzo, bardzo różne, wcale nie tylko literatura faktu, nie tylko historia, ja tylko jakby myślę sobie o różnych rzeczach. Im bardziej, przynajmniej na początku wolałabym po prostu mieć ludzi, którzy mogliby mi pomagać na tych różnych procesach wydawniczych, żeby móc po prostu pisać. Ale nie wykluczam czegoś takiego, natomiast no, na pewno jeszcze na tym etapie no nie byłoby mnie po prostu stać finansowo, a poza tym też wiem, jaka to jest ogromnie trudna praca wypromować książkę. Generalnie jakby wiem, jakie mają oczekiwania autorzy, branży. Wiem, jak to wszystko wygląda. Już teraz też wiem, ile rzeczy nie zależy tak naprawdę od wydawcy czy od samego autora. Wiem, ile rzeczy składa się na sukces książki. Że często tak po prostu jest, że wszystko wskazuje na to, że ta książka powinna odnieść super sukces na rynku, a się okazuje, że jednak nie odnosi, a są potem takie tytuły, które absolutnie nie powinny odnieść sukcesu, a odnoszą. Także to zawsze jest troszeczkę loteria, więc chyba tak nie do końca byłabym gotowa na to, żeby brać odpowiedzialność za książki innych ludzi. Ale kiedyś w przyszłości, kto wie?
Ja mam takie, a propos bibliotek, mam takie zboczenie, że jak jestem, a bywam w wielu bibliotekach, zawsze patrzę, czy stoisz na półce, w sensie twoje książki. I jeszcze no nie
skoro się znamy. Jesteś w Warszawie i okolicach.
Są twoje książki w bibliotekach, ale nie spotkałem jeszcze takiej biblioteki, w której byłyby wszystkie twoje tytuły.
No właśnie, tylko znowu od czego to zależy, to z jednej strony. Dwa, no to podejrzewam, że tutaj no to warto też powiedzieć o tym, jak wydawca dba o to, co się dzieje z książką potem na rynku. Taki wydawca komercyjny, który ma tych książek, no właśnie, w miesiącu 30 na przykład. A jak dba taki wydawca, który ma jedną czy dwie książki, więc to jest jakby też zupełnie coś innego. Znaczy akurat w moim przypadku no to też jest tak, że no jednak ja pisałam do tej pory głównie na temat Powstania Warszawskiego i zdaję sobie sprawę, że no moje książki no dużo bardziej są pewnie kupowane w Warszawie jednak albo no w województwie mazowieckim, ale to też wszystko zależy od tego, czy no właśnie, czy się ktoś interesuje historią, czy nie, albo ktoś, kto odpowiada za zbiory w bibliotekach, no to po prostu czy się interesuje Powstaniem Warszawskim na przykład. Też ostatnio zresztą w bibliotece podczas spotkania autorskiego na przykład usłyszałam, że książki dotyczące Powstania Warszawskiego nie są kupowane, bo czytelnicy nie chcą sięgać teraz po książki wojenne, bo w związku z tym, że ta wojna jest tak blisko, no to po prostu też jakby są większe obawy i często też chodzi o jakąś ucieczkę od tych tematów wojennych. No w związku z tym, no to jest też pewnie takie specyficzne trochę tutaj to moje pisanie, a poza tym, no to też jest tak, że no jak pisałam o tym Powstaniu Warszawskim, gdzie mieliśmy wcześniej spór, czy ono jest lokalne, czy nie jest lokalne, prawda? No ale jakby no zupełnie inaczej po takie książki sięgają ludzie, no na przykład, nie wiem, z Podlasia, albo z nadmorza, albo z gór, niż sami warszawiacy.
Cały czas czekam na twój albo kryminał, albo jakąś literaturę piękną, no ale może się doczekam, może nie. Czy wolność decyzyjna, jaką daje własna oficyna, jest równoważona przez większą odpowiedzialność i ryzyko?
Z całą pewnością. To znaczy ryzyko rzeczywiście jest duże. Tylko ja bym powiedziała, że tak, no właśnie, oczywiście, że odpowiedzialność jest ogromna, ryzyko jest ogromne, no ale też z drugiej strony ta wolność też jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Tylko, że to jest na takiej zasadzie, że jeśli wydajesz książkę i ta książka nie odniesie sukcesu generalnie, no to na przykład w wydawnictwie komercyjnym taki autor jest skreślony w jakimś tam sensie. No być może jakaś tam tak jedna książka, która się gorzej sprzedaje, jeszcze go nie skreśla, ale są tego typu sytuacje właśnie, że już na taką osobę się po prostu wydawca dużo gorzej patrzy. Natomiast no jak jesteś u siebie w wydawnictwie, no to było twoje ryzyko, byłeś gotowy je podjąć, no i po prostu no okej, jest może trochę gorsza sytuacja finansowa na przykład, ale to jest, więc tutaj chyba też warto o tym pamiętać. Myślę, że to jest ciekawe z tą odpowiedzialnością, to o czym powiedziałeś, bo ja na przykład no teraz się też o tym przekonałam, tak, że z jednej strony jak ja, no jestem w tym momencie na samej górze też, tak, oczywiście uczestniczę we wszystkich etapach, bo ja uczestniczę we wszystkich, dokładnie we wszystkich etapach teraz powstawania książki, ale to jest też trochę no na takiej zasadzie, że ja biorę też odpowiedzialność za wszystko. Natomiast jeśli coś nie wyjdzie tak, jak chciałam, co nie zawsze jest moim błędem, ale no po prostu, no rzeczywiście ja jako ta osoba, która jako ostatnia wysyła książkę do druku chociażby, podejmuje taką decyzję, no to po prostu muszę wziąć odpowiedzialność za wszystko. No to przynajmniej wiem, że w jakimś sensie ja jeszcze czegoś nie dopilnowałam. Natomiast będąc u wydawcy komercyjnego, często jest tak, że na przykład autor, nie wiem, prosi o to, żeby coś zostało zmienione, uzupełnione, a po prostu to nie jest robione, no bo ktoś uważa inaczej, albo czasami, bo komuś się nie chce, albo bo ktoś czegoś tam nie dopilnował. No i po prostu potem jest taka sytuacja, że będąc u siebie, to ja rzeczywiście świecę oczami, ale wiem, za co świecę. Na zasadzie, że dobrze, to jakby ja biorę za to odpowiedzialność, natomiast no, u wydawcy komercyjnego, no bardzo często potem autor musi odpowiadać na przykład nie za swoje błędy, więc no myślę, że w tym przypadku no lepiej wiedzieć, że dobrze, to był mój błąd na przykład, tak? Więc...
Jakie były największe wyzwania w tworzeniu własnej marki wydawniczej? Formalne, logistyczne, finansowe, a może emocjonalne?
Myślę, że jakby tych wyzwań było bardzo, bardzo dużo i one się pojawiały na każdym z tych etapów, czy w każdej z tych sfer, o których mówiłeś. No oczywiście dla mnie chyba mimo wszystko takim podstawowym wyzwaniem jest wyzwanie finansowe, tak? No bo generalnie no, na tym etapie to po prostu trzeba mieć środki, żeby móc wydać taką książkę, żeby móc po prostu je przeznaczyć na każdy z tych etapów. Natomiast myślę sobie, że u mnie to rzeczywiście było też ciekawe, bo mnie bardzo wiele osób, jak ja się zdecydowałam sobie, wymyśliłam, że jednak chciałabym wydawać książki pod swoją marką wydawniczą, bo ludzie mi mówili, że absolutnie mi się to nie uda. W ogóle słyszałam, z jednej strony słyszałam, że jak nie mam odłożonego miliona na koncie, to w ogóle nie mam o czym marzyć, co jest absolutną nieprawdą. Ale takie teksty słyszałam. Potem słyszałam, że nikt nie będzie chciał ze mną podpisać umowy w hurtowni, że dostanie się do hurtowni właśnie będąc takim małym graczem rynkowym, to po prostu graniczy z cudem. Też słyszałam, że w ogóle absolutnie się nie dostanę chociażby do Empiku, że moich książek tam na pewno nie będzie. No się okazało, że akurat ja doprowadziłam do tego, że i moje książki są w Empiku, i moje książki są w bardzo dobrej hurtowni. I wszystko poszło tak, jak chciałam, zgodnie z moim planem, ale też muszę powiedzieć, że gdybym nie miała wcześniejszego doświadczenia, gdybym nie miała wcześniejszej historii sprzedażowej, gdyby moje książki nie były bestsellerami w Empiku, gdyby się świetnie tam nie sprzedawały, no bo ja no, miałam jednak takie tytuły chociażby jak Kobiety 44, jak Miłość 44, które naprawdę są książkami, które do tej pory się świetnie sprzedają, tak? To jest rzeczywiście niesamowite. Ja takich książek miałam dużo, tak? Więc to rzeczywiście było czymś, co na pewno mi ułatwiło, więc no, myślę sobie, że nie mając różnego rodzaju doświadczeń wydawniczych po prostu i to myślę, że u różnych wydawców, tak, bo każdy wydawca pracuje trochę inaczej i ja od każdego z moich wydawców czegoś się uczyłam, więc myślę, że bez tego to rzeczywiście byłoby trudno. No i bez wiedzy marketingowej to absolutnie nie ruszyłabym.
No tak, bo ty...
Ale wyzwania emocjonalne, no to są ciągle, tak, to po prostu emocje, no ale z drugiej strony życie bez emocji byłoby nudne.
Myślę, że w twoim przypadku takim ułatwieniem, o czym powiedziałaś, jest to, że no, ty w niektórych kręgach jesteś dość znaną osobą, dwie nagrody Clio, no to nie jest nic.
Pewnie tak, to znaczy no na pewno jest tak, że ja jestem, znaczy no z jednej strony jestem znana z tematu Powstania Warszawskiego, jestem znana dzięki nagrodom, tak jak powiedziałeś, a tych nagród to jeszcze tam trochę innych też miałam. Miałam ileś tam bestsellerów, bywałam w mediach, prawda, więc to też mi jakoś tam ułatwia, chociażby robienie marketingu. No a poza tym, no dzięki temu, że te moje książki bywały bestsellerami i mam naprawdę nie najgorszą historię sprzedażową, no to mi też otworzyło dużo drzwi.
Poza tym...
I mam czytelników, tak?
Tak, poza tym ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że gdzieś tam się nie dostaniesz, nie wiem, chyba musieli cię nie znać tak doskonale jak ja, bo ja na przykład nigdy w życiu bym nie stwierdził, że się gdzieś nie dostaniesz, jak sobie postanowisz się tam dostać.
No widzisz, widocznie no nie wszyscy znają mnie tak dobrze jak ty. Może coś w tym jest.
Poza tym też może to zabrzmi stalkersko trochę, ale jak śledząc twoje takie medialne wystąpienia, ty jesteś bardzo sprawna w tym wszystkim.
Ale wiesz co, to chyba też jest ciekawe, bo ja bardzo długo absolutnie nie potrafiłam występować. Ja się totalnie bałam mikrofonu, totalnie się bałam wystąpień publicznych, nie potrafiłam tego absolutnie robić. Masakrycznie się jąkałam swego czasu, więc po prostu to, że ja sobie teraz biorę mikrofon i często w ogóle nawet zapominam o tym, że mam ten mikrofon i zapominam o tym, że mówię do iluś tam tysięcy osób, czy przecież wielokrotnie byłam w ogólnopolskiej telewizji, to takich w programach, które naprawdę mają dużą oglądalność. Wielokrotnie byłam w radiach, które no też są, mają słuchalność świetną. Wielokrotnie byłam na żywo, więc tam nie można było niczego wyczyścić, skorygować, poprawić, uzupełnić. I pamiętam moje początki, które były traumatyczne, tak można byłoby powiedzieć. Czy pamiętam moje początki, kiedy jak dostawałam mikrofon, to musiałam go trzymać obiema rękoma, bo tak mi się ręce trzęsły. Pamiętam również sytuację z mojego drugiego czy trzeciego spotkania autorskiego, kiedy byłam tak przerażona w ogóle tym, że muszę występować i trzymać mikrofon i ci ludzie i że jestem w miejscu, które mi się nie podoba, że po prostu ze stresu zdrętwiał mi język i nie byłam w stanie mówić i naprawdę przechodziłam przez to wszystko. Natomiast już oczywiście potem ja się chyba zmieniałam, zdobywałam doświadczenie, wiedzę, zaufanie do siebie, które z całą pewnością jest ogromnym kapitałem i to wszystkim polecam, żeby mieć zaufanie do siebie, bo ono chyba jest też podstawą i wiarę w siebie, w swoje możliwości i w to, że marzenia się spełnia, tak? Przede wszystkim właśnie nie, że marzenia się spełniają, tylko że marzenia się spełnia. No więc teraz jest generalnie zupełnie inaczej, ale wcale tak nie było, dlatego ja też bardzo lubię się spotykać z młodymi ludźmi, ja im często opowiadam, że słuchajcie, jeśli ktoś wam mówi, że czegoś nie osiągniecie, a wy o tym marzycie i bardzo tego chcecie i pragniecie i uważacie, że to jest wasza droga, to się nie należy poddawać, no bo mnie również, ja naprawdę rozmawiałam na początku, jak już założyłam sobie tę firmę wydawniczą, rozmawiałam z osobami, które jednym telefonem mogły mi otworzyć wszystkie drzwi, oczywiście tego nie zrobiły, no bo wiadomo, że byłam konkurencją, no to były też osoby, które ze mną wcześniej współpracowały oczywiście, no ale chodziło też o to, żeby no po prostu zablokować mi gdzieś tam wejście, żeby mnie zniechęcić, no bo wiadomo, że jak się rozkręcę, no to być może coś tam z tego będzie i faktycznie potem rzeczywiście było tak, że moja pierwsza książka, czyli Wolność 44 wydana pod własną marką, była bestsellerem i tak naprawdę no pokonała tytuły, które były wydane naprawdę u ogromnych wydawców, którzy mają bardzo długą historię wydawniczą, więc można, jak się chce, no to można.
Trzymam kciuki, żebyś się rozkręciła.
Jeszcze bardziej.
Czy uważasz, że czytelnicy inaczej odbierają książki wydawane przez autorskie wydawnictwo niż te, które ukazały się wcześniej w dużych domach wydawniczych?
Moim zdaniem nie, ale to chyba też po prostu wszystko zależy od konkretnej książki, czy od konkretnego wydawcy, tak bym powiedziała, bo w związku z tym, że ja tak bardzo uczestniczyłam w powstawaniu tych moich wcześniejszych książek, to one w jakimś tam sensie były bardzo moje. Ja no pewnie też nie byłam prostym autorem czy autorką, bo dosyć często się wykłócałam o to, że chciałabym, żeby ta książka wyglądała tak, a nie inaczej, że mając wiedzę marketingową, chciałam ingerować i w tytuł, i w okładkę, i w to, co jest napisane na okładce. Oczywiście to tam różnie wychodziło. Myślę, że wydawcy też tak mają, że z jednej strony pewnie chcą autorów, którzy są grzeczni, ale z drugiej strony ci tacy wydawcy, którzy mają bardziej otwartą głowę, bardziej doceniają z kolei takich, którzy też mają takie krytyczne podejście, no bo rzeczywiście z burzy mózgów często naprawdę wychodzą bardzo fajne rzeczy i ja na przykład uważam, że część moich wydawców popełniło błąd, gdzieś tam nie słuchając mnie, ale też mogę wskazać takich, którzy popełnili błąd, słuchając mnie, bo gdzieś tam na samym początku też mi się wydawało, że ile to ja wiem i nie miałam pokory w sobie na samym początku, a potem się okazało, że nie wszystkie moje decyzje, nawet właśnie wtedy jak zaczynałam dopiero u tych wydawców były dobre, tak, więc to tak różnie bywa.
I jak zmieniła się twoja relacja z odbiorcami dzięki temu, że teraz masz bezpośredni kontakt z czytelnikiem, bo jesteś teraz również działem promocji?
Wiesz co, tylko no właśnie to jest takie pytanie, na które nie do końca wiem, jak odpowiedzieć, bo ja przez cały czas w zasadzie od drugiej książki, bo tego tylko chyba nie robiłam przy mojej pierwszej książce, która no, została wydana w 2003 roku w oficynie wydawniczej Rytm, bo wtedy to po prostu dopiero się uczyłam wszystkiego, nikt mnie nie znał i tak dalej, wszystkiego się bałam, ale od drugiej mojej książki ja bardzo aktywnie uczestniczyłam w działalności marketingowej i promocyjnej. bo mnie zawsze fascynowała reklama. W ogóle bardzo lubiłam reklamę społeczną. Ja pracowałam przez chwilę w agencjach reklamowych, pracowałam przez wiele lat w marketingu. Mnie ten marketing pasjonuje, a poza tym ja to zawsze mówię, że jestem takim naturalnym marketingowcem, tak, że ja oddycham trochę marketingiem i marketing mam we krwi. Oczywiście są dziedziny marketingu, które nie są moje i tam ten mój marketing, powiedzmy, że niespecjalnie działa, ale są takie, w których jestem świetna. W związku z tym ja przez cały czas pracowałam przy promocji książek. Często nawet robiłam sama 80% tej promocji książek, bo były takie przypadki. No, był przypadek jednej książki, gdzie poza zrobieniem okładki, wydaniem książki i przygotowaniem linku sprzedażowego i zrobieniem jednego spotkania wydawca nie zrobił nic. Ja zrobiłam całą resztę i to był chyba mój najlepszy projekt marketingowy. To najwięcej się wtedy działo i jakby ja rzeczywiście załatwiłam wtedy całą, czy zorganizowałam całą promocję. Znaczy ja myślę, że jestem bardzo dobra w strategii marketingowej i myślę, że to jest coś, co jest moją ogromną siłą i to, że jestem też pracowitą osobą, to myślę, że tutaj dzięki temu działa. Natomiast o czym bym chciała chyba powiedzieć, bo myślę, że to być może jest ważne dla tych osób, które by chciały jakoś tam korzystać z moich doświadczeń, to ja jestem w stanie zapewnić czytelnikowi dużo szerszą ofertę, bo ja na przykład jadę teraz na spotkanie autorskie, to po prostu mogę przyjechać z różnymi tytułami. A wtedy, kiedy moją książkę wydawało wydawnictwo komercyjne, to był jeden tytuł, najczęściej ten ostatni tytuł. Jak w danym wydawnictwie wydałam na przykład 3 książki, no to ewentualnie rzeczywiście były 3 książki. Natomiast no, teraz dzięki temu, że z jednej strony mogę wydawać swoje książki, ale też jako autor mogę sprzedawać swoje książki, bo mając firmę, to mogę to po prostu robić, no to jestem w stanie pojechać z kilkunastoma książkami. Poza tym, no ja jestem w stanie zadbać o to, żebym zrobić dodruk książki na czas. Na zasadzie, że ja po prostu myślę o tym, kiedy będę miała następne spotkanie, ile mam tych książek. Dawcy komercyjnemu nie będzie się opłacało zrobić do druku jakiejś tam książki, jeśli to nie jest książka, która jest super hitem. A ja na przykład będę w stanie zadbać o to, żeby zrobić do druku, nie wiem, 100 egzemplarzy na przykład, bo mi na tym zależy, żeby mieć jakąś tam szerszą ofertę. Ja jestem w stanie po prostu dużo więcej rzeczy zrobić dla marketingu książek. Na zasadzie, że gdybym po prostu bazowała na tym, co robią bardzo często wydawcy komercyjni dla marketingu książek, no to po prostu, no nie wiem, myślę, że każdy z moich tytułów może by się ukazał w 3 rozgłośniach radiowych, raz w telewizji i miałabym jedno spotkanie. W związku z tym, że ja robię sobie teraz sama właśnie promocję całą, to ja znaczy myślę, że o każdej z moich książek, no to w radiu jestem, znaczy w radiu mówi się kilkadziesiąt razy, tak? Tak samo jest a propos spotkań, no bo po prostu mi na tym zależy, czy jestem w stanie połączyć różnego rodzaju projekty, jestem w stanie połączyć różnego rodzaju środki marketingowe, więc no myślę sobie, że rzeczywiście jest ta taka, jest z jednej strony jest łatwiej, ale z drugiej strony trzeba się napracować, a no żeby się napracować, no to trzeba chcieć się napracować, co no powiedziałabym, że w wydawnictwach komercyjnych rzadko spotyka się rzeczywiście taką pełną opiekę nad książką. Ja sama akurat znam osoby, zresztą pracujące, przynajmniej pracujące kiedyś w działach marketingu u wydawcy, które mówiły o tym, że były sytuacje, że po prostu książki były zabijane jeszcze przed premierą, no bo po prostu ktoś pracował od godziny 9 do godziny 17 i to było jego priorytetem pracowym.
No tak, bo ja teraz jak sobie o tym myślę, to przecież ty, na twojej głowie jest wszystko, każdy aspekt musisz ogarnąć.
Tak jest, niestety, albo stety.
W czasach, gdy rynek książki jest coraz trudniejszy, czy własne wydawnictwo to także sposób na zapewnienie swoim publikacjom dłuższego życia niż w takich normalnych obiegu?
Z całą pewnością, bo tak jak powiedziałam, no, mając tę swoją działalność wydawniczą, ja na przykład mogę zrobić dodruk książki, tak jak powiedziałam wcześniej, tak, w jakiejś tam mniejszej ilości, ale też no na przykład jest coś takiego, że jak podpisujesz umowę, to przeważnie, znaczy umowę z wydawcą komercyjnym, no to tam jest przeważnie napisane, że licencja wydawcy jest na 7 lat. To chyba przeważnie tak jest. No i wtedy, kiedy się ta licencja kończy, no to no, nikt nie myśli o tym, żeby po prostu zrobić dodruk książki, jeśli już ten nakład się skończył, prawda? No i tak w jakimś tam sensie książka umiera, a ja na przykład planuję robić sobie wznowienia moich książek albo uzupełnienia moich książek, albo na przykład jak wiem, że gdzieś tam był po prostu jakiś błąd, no to zadbam o to, żeby w drugim wydaniu albo żeby w dodruku tego już generalnie nie było. Jestem w stanie zapewnić po prostu szerszą ofertę wydawniczą, czy zadbać o to, żeby wszystkie moje książki były na rynku, nawet jeśli podpisałam, bo podpisałam nieświadoma tego do końca, co pisuję, bo tak niestety z autorami młodymi, początkującymi jest, że często nie jesteśmy świadomi, co podpisujemy. Zresztą to mogę przy okazji podpowiedzieć, że warto dawać umowy do prawników i to nie do prawników ogólnych, tylko do prawników znających się na prawie autorskim i siedzących w branży wydawniczej, bo to jest z całą pewnością bardzo, bardzo istotne. Ale no na przykład też jestem świadoma tego, że podpisałam umowę jakby oddając prawie, że dożywotnio tak prawa do danej książki, ale ja jestem w stanie sobie zrobić książkę podobną. Generalnie na zasadzie, że jeśli będę chciała mieć książkę na dany temat, no to po prostu usiądę ją sobie napiszę jeszcze raz, że to nie będzie ta sama książka oczywiście, ale no jakby mam większą decyzyjność, większą sprawczość, ale za tym wszystkim stoi z całą pewnością ogrom pracy, no i też w jakimś sensie no środki finansowe, no plus jeszcze trochę też znajomość prawa.
Jakie masz plany na przyszłość związane z wydawnictwem Agnieszka Cubała, moje książki?
No z całą pewnością chciałabym, żeby nadal istniało i zamierzam je rozwijać. Zamierzam pozyskiwać środki na kolejne publikacje. Myślę, że będzie więcej podwykonawców, że troszeczkę będę musiała odpuścić takie czuwanie nad wszystkim, no bo no na zasadzie, że raz, że wypoczynek też jest istotny i ważny, ale dwa, no też chciałabym mieć kiedy pisać. A poza tym, no właśnie, bo u mnie chyba ten problem polega na tym, że z jednej strony jest pisanie i w ogóle potem czuwanie nad tym, co się dzieje z tym tekstem i jak ta książka ma wyglądać, ale ja mam potem spotkania autorskie i ja mam potem jeszcze na przykład media, prawda? I jeszcze mam tematy sprzedażowe i mam tematy logistyczne, więc tego jest troszkę za dużo, więc myślę, że tutaj trzeba będzie o tym jakoś tam pomyśleć. Natomiast cudowne jest rzeczywiście to, że po prostu jeśli mam ochotę napisać sobie jakąś książkę, to mogę zrobić. Cudowne jest z całą pewnością też to, że nie muszę się przejmować opiniami różnych ludzi na zasadzie, czy coś się komuś podoba, czy coś się komuś nie podoba, bo jeśli będę chciała, no to mogę sobie też napisać, nie wiem, książkę i wydać ją w 100 egzemplarzach. Na zasadzie, jeśli bardziej będzie mi zależało na tym, żeby coś się po prostu ukazało i żeby było, czy nawet żeby było chociażby w bibliotekach, żeby taka pozycja była i żeby zrobić wokół niej szum medialny, to też to sobie mogę zrobić właśnie wydając jakiś niewielki nakład. W związku z tym, że ja no, na pewno jestem taką osobą, która no, nigdy nie była skoncentrowana na tych tematach finansowych przede wszystkim. Pewnie ja nawet jestem za mało i być może też powinnam mieć kogoś, kto by bardziej nad tym czuwał, bo ja chyba jestem za bardzo taką idealistką i za bardzo sobie myślę o tym, jaka książka właśnie powinna kolejna powstać, albo jak ją promować, albo gdzie, albo jaką ciekawą akcję zrobić, a jeszcze chyba jest mi potrzebny ktoś, kto by tak mocniej tutaj nad tymi tematami finansowymi czuwał i nad zarabianiem, bo ja chyba nie do końca jestem od zarabiania, no ale może tutaj właśnie też jest przestrzeń na ten rozwój. No i tematycznie na pewno chciałabym też, czy z całą pewnością chciałabym odejść od Powstania Warszawskiego, ale nie do końca. To już jakby wiem, że na pewno nie do końca, bo ten temat ciągle do mnie wraca, ciągle się pojawiają jakieś nowe ciekawe ścieżki, nowi ludzie, nowe historie, nowe możliwości patrzenia na Powstanie Warszawskie, więc to na pewno ono się jakoś tam będzie przewijać, ale chciałabym pójść też w nowe.
A czy po latach współpracy z dużymi wydawnictwami słowami mogłabyś doradzić młodym autorom, kiedy warto iść własną drogą, a kiedy lepiej pozostać w strukturach tradycyjnego rynku?
Własną drogą warto iść wtedy, kiedy już się zdobędzie wiedzę na temat tego, jak książki powstają. Więc moim zdaniem z całą pewnością warto zaczynać od wydawcy komercyjnego, tak żeby po prostu się tego uczyć. No chyba, że się dysponuje rzeczywiście dużymi środkami finansowymi i jest się w stanie zatrudnić podwykonawców, którzy są też specjalistami, bo tak po prostu też można działać. Natomiast no ja pewnie na początku poradziłabym spróbować coś powydawać u wydawców komercyjnych. Oczywiście tu jest też pytanie, czy mając swoim zdaniem oczywiście jakiś świetny pomysł na książkę, czy warto iść z tym do wydawcy komercyjnego, który może nam z tego pomóc zrobić super bestseller, ale może nam też to totalnie zniszczyć książkę, bo nie czarujmy się, ale są też tego typu sytuacje, że wydawca komercyjny jest w stanie zabić książkę, więc no tutaj pewnie już każdy powinien sam podjąć takie decyzje, ale myślę sobie, że jak już się ma pewien dorobek, jak się ma historię sprzedażową chociażby i jest się mocnym przynajmniej w kilku dziedzinach związanych z wydawaniem książek, no to warto zaryzykować.
No i pytanie osobiste na koniec. Co ci sprawia największą satysfakcję? Samo opisanie, kontakt z czytelnikiem, czy może właśnie ta niezależność, którą daje własne wydawnictwo?
No ja bym powiedziała, że wszystko chyba dokładnie w takim samym stopniu, bo ja lubię pisać, w ogóle lubię pracę taką researcherską, zresztą myślę, że akurat chyba jestem niezłą researcherką. Uwielbiam te wszystkie przygody, które mi się przydarzają podczas zbierania materiałów, bo rzeczywiście do mnie te historie często przychodzą w niesamowity sposób i tak sobie myślałam, że w moim przypadku to zapewne to też jest temat na jakąś książkę, tak jak ja czasami zbieram materiały i jakie niesamowite rzeczy się dzieją przy okazji zbierania tych materiałów. Ja oczywiście o tym mówię często gdzieś tam przy okazji spotkań, albo w mediach, albo czasem nawet wspominam w książkach. Natomiast to jest na pewno ciekawe. No, sam kontakt z czytelnikami jest wspaniały i ja rzeczywiście też mam tego typu sytuacje, że poznaję bardzo ciekawych ludzi, że często się okazuje, że na przykład moje książki w jakimś stopniu niekiedy nawet zmieniają życie tych ludzi. Myślę, że to jest wspaniałe, bo miałam tego typu sytuacje, że na jednym ze spotkań pojawiła się pani, która mówiła o tym, że bardzo niedawno zmarł jej mąż i to na tyle niedawno, że ona po prostu liczyła jeszcze dni od jego pogrzebu i powiedziała mi, że dzięki temu spotkaniu, dzięki mojej książce, tak naprawdę ona postanowiła się zmierzyć ze swoją żałobą, ze swoją traumą, postanowiła zacząć wychodzić z tej traumy, że skoro bohaterom mojej książki się udało, to dlaczego jej miałoby się nie udać? I myślę, że to są tego typu sytuacje, dla których po prostu warto pisać, tak? Więc myślę sobie, że to jest bardzo cenne. No a w związku z tym, że tak jak powiedziałam na początku, ja kocham wolność, niezależność, no to też było mi bardzo, bardzo potrzebne.
Dziękuję.
Ja również dziękuję.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałbym powiedzieć o zbiorze opowiadań Anny Brzezińskiej Wody głębokie jak niebo. Książkę wydała agencja wydawnicza Runa. Najpierw uwaga na marginesie. Książka Brzezińskiej została w tym wydaniu skondensowana do 368 stron. Stało się to kosztem bardzo małej czcionki i ciasnego interlinium. Dla mnie stanowiło to wyzwanie. Książki w papierze czytam albo porankami, albo późnym wieczorem. Dzienne światło nie było wystarczające, a i czytanie tak ułożonego tekstu wieczorami szybko mnie męczyło. Tym bardziej, że Anna Brzezińska pisze w sposób wymagający ciągłej uwagi i taki układ tekstu najzwyczajniej w świecie przeszkadza w rozkoszowaniu się lekturą. No ale wróćmy już do samej książki. Wody głębokie jak niebo to tak naprawdę zbiór 7 opowiadań, których akcja rozgrywa się w jednym świecie fantazy, czerpiącym pełnymi garśćmi z włoskiego renesansu. Opowiadania łączy ów świat, ale bohaterowie są różni. Także zmieniają się czasy, w których rozgrywają się poszczególne historie i wydaje się, że opowiadania te są ułożone chronologicznie. Pewne wątpliwości można mieć z ostatnim z nich, które fabularnie ciężko ustawić gdzieś na osi czasu. Anna Brzezińska pisze pięknie. To jest fakt, a nie moje wrażenie. Narracja niby jest powolna, ale jednak większość tych opowiadań traktuje o całych żywotach ludzkich i rozgrywa się w przeciągu kilku lub nawet kilkudziesięciu lat. Niemniej nie widać, by autorka coś przyspieszała na siłę. Język jest poetycki i można się rozmakować w jego brzmieniu.
Wydaje mi się, że to największa zaleta tej książki i w porównaniu z ostatnimi przeze mnie czytanymi tekstami, szczególnie tymi polskich autorów, widać przepaść w umiejętnościach posługiwania się piórem. Ale przejdźmy już do poszczególnych opowiadań. Pierwsze z nich nosi tytuł Życzenie. Niby można byłoby z tej historii całą powieść napisać, bo jest to przecie opowieść o dość awanturniczym życiu. Tu ułożone zostało na zasadzie początku i końca, bez środka. Niemniej mam wrażenie, że wypełnienie tej luki by zamgliło znaczenie tekstu. A tak dostajemy opowiadanie wielowymiarowe, ujęte w klamrze fabularnej. Autorka użyła kilku naprawdę ciekawych chwytów literackich i choć fabuła rozpędza się powoli, to w finale uderza czytelnika z odpowiednią mocą. Moja ocena to 7. Drugim opowiadaniem jest Róże dla Sirocco. Po przeczytaniu tego opowiadania pomyślałem sobie, że może dwa opowiadania to za wcześnie na podsumowanie całości, ale już powoli zaczął wyłaniać mi się obraz literacki tego tomiku. Schemat jest podobny jak w pierwszym opowiadaniu, tylko mam wrażenie, że został lepiej wykonany. Podobnie mamy tu opowiedziane wydarzenia z młodości tytułowej bohaterki. Tym razem jest to wojna, w której ginie Mac i jednocześnie ojciec tytułowej Sirocco. Powoduje to ucieczkę bohaterki po całym półwyspie. Przed innym magiem, uzurpatorem Duilio, który pokonał jej ojca i podbił wszystkie ziemie tej krainy. Po długiej, nieco baśniowej ucieczce bohaterki dochodzi wreszcie do konfrontacji z zabójcą jej ojca i Sirocco wygrywa to starcie. Od razu zaznaczę, że ta konfrontacja nie ma charakteru gwałtownego, czy też militarnego, a w jej efekcie bohaterowie się w sobie zakochują, a historia skacze fabularnie w przód. Małżeństwo Sirocco i Duilio mieszka sobie na odległej wyspie i pojawia się na półwyspie nowy mag, Ercole, który chce obalić tyrana, czyli Duilio, i historia zatacza koło. Opowieść ta, co trzeba zaznaczyć, jest wielopoziomowa, nostalgiczna, fatalistyczna w wymowie. Poprzez ciągłe powtarzanie schematu podczas ucieczki Sirocco ma ona charakter baśniowy, choć ściera się to z okrucieństwem świata. Moja ocena to 8. Trzecim opowiadaniem jest Zaćmienie serca. Od razu widzimy połączenie fabularne z opowiadaniem poprzednim. Łączy je miejsce, miasto Brionia i potomkowie, prawdziwi lub domniemani, bohaterów opowiadania poprzedniego. Protagonistka Arachne, możliwa potomkini Sirocco i Duilio, tka płaszcze, by zdobyć magiczne księgi i by w ten sposób przywołać demona, który by zabił maga Severa, który jest synem Ercola. Bohaterka oskarża tego maga o śmierć swojego brata. Opowiadanie to też ma wymiar symboliczny. Powtarza się motyw baśniowy i liczba 7. 7 lat, 7 płaszczy. Brzezińska gra z czytelnikami i motywami baśniowymi, łącząc je z okrucieństwem wykreowanego przez siebie świata. I znów dostajemy przeskok w czasie, gdzie autorka serwuje nam puentę, a bohaterka spełnia swe początkowe pragnienia, które są jednocześnie przekreśleniem jej całego życia. Finał jest naprawdę niezwykle mocny w wymowie. Moja ocena to ponownie 8. Czwarte opowiadanie nosi tytuł Jej cień i chyba spodobało mi się najmniej z całego tomiku. Składa się ono z trzech warstw linii fabularnych. Pierwsza z nich to kronika o dawnych wydarzeniach, wzorowana jawnie przez autorkę na Aleksjadzie Anny Komenny. Druga to powieść mnicha, skryby, który relacjonuje ostatnie dni przeoryszy i jednocześnie córki byłego księcia maga Brioni, która opowiada o właśnie tych wspomnianych w pierwszej warstwie fabularnej historiach. Trzecia z kolei to wydarzenia, które doprowadziły do upadku tego magicznego miasta i rodu, który zapoczątkowali Arachne i Sever. I muszę powiedzieć, że choć język brzeziński wciąż jest zachwycający, to jednak rozbicie fabuły na te trzy wątki spowodowało, że straciłem serce do całości i nie przejąłem się opisywanymi wydarzeniami, ani nie przywiązałem się za mocno do żadnej z postaci. Moja ocena to 6. Piąte opowiadanie nosi tytuł Filary Nieba. Skacze w przyszłość. Półwysep, na którym dzieją się opowiadane przez brzezińską historię, przeżywa rozbicie władzy. Zamiast jednego maga władcy, mamy niemal w każdym mieście innego rządzącego. Magowie walczą między sobą o udzielne miasta, władca jednej z dolin umiera, a jego dzieci, syn Nino i córka Fiametta, dostają się we władze innego maga o imieniu Iginio. Nino zostaje przymuszony przez owego maga do zostania mnichem, Fiametta z kolei staje się żoną Iginia. Po wielu latach Fiametta i Iginio przychodzą do Nina, by nawzajem się oskarżać. Całość jest grą o duszę owego mnicha, który odrzucił magię i nie chce czarować. Nie chce spajać demonów, na czym zasadza się magia w świecie wykrowanym przez Brzezińską. Opowieści siostry bohatera i jej męża są do siebie podobne, ale jednak różnią się w detalach. Kojarzy się to nieco z Rashomonem. Rozwiązanie jest zaskakujące, ale poza zabawą formą starego arcydzieła Kurosawy i zachwycającą swym pięknem prozą brzezińskiej, wiele w tym opowiadaniu się nie znajdzie. Moja ocena to 6. Szóstym opowiadaniem jest Śmierć Czarnoksiężnika. I znów skaczemy w przyszłość. Półwysep traci magię, traci magów. spętane dotąd przez nich demony się uwalniają. Większą władzę nad ludźmi przejmują mnisi. Na powózce przybywa horda barbarzyńców z Zamorza, z pustynnego kraju Arimaspi. Kolejne miasta padają, czarnoksiężnicy umierają jeden za drugim. Do podupadłego miasteczko Ascalonu przybywa armia z szachem na czele, by zabić tutejszego maga. Historia powiedziana jest z punktu widzenia opata zakonu, który z owym magiem się przyjaźni. W opowiadaniu, w przeciwieństwie do wcześniejszych, czuć odmienny, ciekawy dla mnie małomiasteczkowy klimat. Bohaterowie, a może i sam ten wykrowany świat, sprawiają wrażenie umęczonych. O krok od śmierci, od zagłady. Małe miasteczko z kolei sprawia wrażenie dobrego miejsca, by się tu siedlić na emeryturze, co jakoś zadziwiająco mi się spodobało. Shakinshak, który ze swoimi wojskami najeżdża na półwysep i staje pod murami Ascalonu, daje magowi ultimatum. Chciałoby się powiedzieć tridamskie. Jeżeli mag się podda następnego dnia, to miasto zostanie oszczędzone. Tyle, że mag umiera w nocy, więc nie bardzo może spełnić żądania najeźdźców. Jako że Arimaspi nie wiedzą, jak ten mag wyglądał fizycznie, w jego rolę postanawia wejść mnich. Co mogłoby być interesującą komedią omyłek, gdyby było śmieszne. A tak więc nazwę tę sytuację dramatem omyłek. W tym opowiadaniu Brzezińska poutykała trochę smaczków z wcześniejszych opowiadań, ale zakończenie było dość nagłe i podejrzanie pasujące bardziej do zamysłów autorki niż do świata przedstawionego. Niemniej za klimat, za pokazanie magii z dala od wielkich miast i wielkich magów, maleńki plusik ode mnie. Moja ocena 7. Ostatnie opowiadanie tytułowe dla zbiorku, czyli Wody głębokie jak niebo, ma inną formę. Jest mniej baśniowe, koncentruje się właściwie na jednym wydarzeniu. Również różne magiczne stwory, które się w nim pojawiają, zdają się jakby wyjęte z zupełnie innego świata niż ten, który poznaliśmy we wcześniejszych opowiadaniach. W środku autorka prezentuje ciekawy chwyt literacki, opowieści wewnątrz opowieści, która, jak się okazuje, wiele tłumaczy w głównej linii fabularnej. Moja ocena tego opowiadania to 7. Podsumowując, Anna Brzezińska stworzyła świat i opowiedziała jego historię w tych opowiadaniach. Jest to proza pięknie napisana, a jednocześnie smutna, żeby nie rzec fatalistyczna. Proza, gdzie każdy moment triumfu jest jednocześnie pierwszym krokiem w kierunku upadku. Zadziwiający jest w kreacji świata wybór autorki, by uczynić przedstawicielki płci pięknej pozbawione jakiejkolwiek mocy sprawczej. Choć widać, że mimo tego udało jej się stworzyć kilka postaci naprawdę silnych kobiet, które znajdują swoją drogę, by osiągnąć cele, pomimo mniejszych możliwości niż to mają w tym świecie mężczyźni, a magowie w szczególności. Można się oczywiście trochę czepiać kreacji świata, że trochę zbyt ogólny, że tu i ówdzie jakieś błędy logiczne można wyłapać, tylko po co psuć sobie lekturę? Ja wybieram rozkoszowanie się pięknem prowadzonej narracji i mocą tych opowieści. Dwa z nich, Róże dla Sirocco i Zaćmienie serca, to jedne z lepszych opowiadań fantasy, jakie czytałem. Choć muszę zaznaczyć, że ogólnie nie czytuję krótkich form za często. Książkę jako całość oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Moi drodzy, są takie książki, które wchodzą w człowieka nie tylko przez oczy, ile przez jego własne obsesje, fascynacje i niepokoje. Osiągłe macki, wiadome siły Piotra Tarczyńskiego trafiły do mnie właśnie w ten sposób. Od lat uwielbiam teorie spiskowe. Nie te bezrefleksyjnie wyznawane, lecz te analizowane, oglądane pod światło, rozbierane na czynniki pierwsze. Zawsze miałem wrażenie, że są one jednocześnie okiem i lustrem. Okiem na to, co ludzie chcieliby przed światem ukryć i lustrem odbijającym to, czego sami najbardziej się obawiają. Dlatego, gdy tylko usłyszałem o tej książce, pomyślałem, wreszcie ktoś w Polsce napisał o tym tak, jak na to zasługuje. I rzeczywiście, Piotr Tarczyński podszedł do tematu z rozmachem, który moim zdaniem rzadko pojawia się w polskiej literaturze popularno-naukowej. Wydaje mi się, że jego zamysłem było opowiedzenie nie tylko o samych spiskach, ile o Ameryce, widzianej przez ich pryzmat. A to zawsze spojrzenie przewrotne, bo pokazuje kraj nie takim, jakim lubi o sobie mówić, lecz takim, jakim bywa w momentach słabości. Pełen podejrzeń, potworów spod łóżka i niewypowiedzianych lęków. Czytając tę książkę, odniosłem wrażenie, że Tarczyński prowadzi mnie przez historię tego kraju z latarką w ręku, zaglądając w miejsca, które zazwyczaj omija się szerokim łukiem. Autor rozplata spiski niczym skrupulatny bibliotekarz, odnajdując w archiwach nie tylko daty i nazwiska, ale przede wszystkim emocje, które nimi kierowały. W mojej ocenie to właśnie te emocje są tutaj najważniejsze. Strach przed obcymi, nieufność wobec elit, przekonanie, że świat jest zbyt skomplikowany, by mógłby być przypadkowy. Zastanawiając się nad tym, dlaczego teorie spiskowe tak mocno wrastają w amerykańską kulturę, Tarczyński nie drwi, nie moralizuje, raczej pokazuje, że są one sposobem radzenia sobie z chaosem. Uważam, że robi to z czymś w rodzaju czułej ironii. Widzi absurd, ale widzi też człowieka, człowieka, który w tym absurdzie szuka odpowiedzi. Co ciekawe, mimo imponującej objętości, książka czyta się płynnie, niemal intuicyjnie. Często miałem wrażenie, że autor opowiada historię za stolika w kawiarni, gdzieś na Manhattanie albo w Waszyngtonie, gestykulując i wrzucając kolejne przykłady z taką swobodą, jakby to były anegdoty z życia znajomych. W mojej ocenie to styl, który niezwykle rzadko spotyka się w polskich publikacjach o USA. Lekkie pióro połączone z erudycją, która nigdy nie staje się ciężarem. Oczywiście nie wszystko działa idealnie. Czasem miałem poczucie, że ta historia sprzed 30 lat, 100 lat, 200 lat skleja się w jedną, aż niezbyt spójną narrację. Wydaje mi się, że często wynika to z konstrukcji książki. Jeśli opowiada się o setkach spisków, o pokoleniach ludzi szukających ukrytych powiązań, łatwo wejść w pułapkę nadmiernego porządku. Spiski w końcu też żywią się poczuciem, że wszystko się łączy. Książka Tarczyńskiego momentami dotyka tej samej pokusy. Choć moim zdaniem robi to świadomie. Ale nawet te drobne niekonsekwencje nie przesłaniają tego, co najważniejsze. Refleksji o tym, że teorie spiskowe są próbą nadania sensu światu, który często tak po prostu sensu nie ma. Odniosłem wrażenie, że autor wcale nie stara się nas do nich przekonywać, ani ich ośmieszać. Raczej zaprasza, by zobaczyć je jako fenomen, z którego nie trzeba się śmiać, aby go zrozumieć. A zrozumieć go warto, bo w mojej ocenie dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w cieniu narracji, które próbują nadać światu prostszy, ostrzejszy, często mroczniejszy kształt. Kiedy zamknąłem książkę, zostało mi jedno poczucie, że Amerykę można poznać na wiele sposobów, ale dopiero spiski pozwalają zobaczyć jej lęki od środka, w całej ich niepokojącej szczerości. Uważam, że Tarczyński uchwycił to doskonale, tworząc nie tylko katalog spisków, ile opowieść o społeczeństwie, które zawsze coś podejrzewa, zawsze czegoś szuka, zawsze w coś wierzy, czasem nawet bardziej niż fakty. I być może właśnie dlatego Oślizgłe Macki, Wiadome Siły są książką, którą moim zdaniem warto przeczytać. Nie po to, by zanurzyć się w absurdach, lecz by choć na chwilę pobyć w świecie, w którym każda historia ma drugie dno, a czasem również i trzecie. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo, drodzy słuchacze. Być może, kto wie, wydawnictwo zapłaciło mi, żebym to powiedział. Być może jakieś inne mroczne siły maczały w tym palce, podsuwając mi tę książkę akurat w chwili, gdy byłem najbardziej podatny na jej czar. A może to tylko kolejna narracja, którą buduję, żeby świat wydawał się troszkę bardziej spójny. Nie wierzcie mi więc bezrefleksyjnie. Przeczytajcie Oślizgłe Macki Piotra Tarczyńskiego i wyróbcie sobie własną opinię. Najlepiej taką, która podważy wszystko, co właśnie powiedziałem. W końcu nic tak nie ożywia świata, jak odrobina dobrej, intelektualnej podejrzliwości. A to już niestety moment, w którym musimy powoli opuszczać dzisiejsze konkretne rozmowy o książkach. Ale zanim wyłączymy mikrofony i rozbiegniemy się do swoich czytelniczych kątów, mam dla Państwa coś wyjątkowego na dobranoc. Przed nami utwór zespołu Kocis, a śpiewa Paweł Małaszyński. Ostatnio ktoś mi powiedział, że, cytuję, że to bardzo sensualny rok. Cóż, nie będę wpływał na Państwa odbiór, oceńcie sami. To mówiłem ja, Michał Barton. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i jak zawsze dobranoc. Słyszymy się niebawem. I'm a superstar in my fancy car and I'm looking fly. I'm a star that shines, beautiful beast of the glitter and the glam. Watch me girl, I'm coming through. I'm a riddle man in a fancy dress, in a black light dress.
to take you on my trip with my new blue beard.